Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Trwają ostatnie przygotowania do synodu dla Bliskiego Wschodu.
W Watykanie zaprezentowano przyszłoroczny Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie.
Metoda in vitro nie rozwiązuje problemu bezpłodności, uważa prezes Papieskiej Akademii Pro Vita.
5 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Podano do wiadomości nominację na zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Rozpocznie się ono w najbliższą niedzielę papieską mszą w Bazylice Watykańskiej. Ojciec Święty mianował 16 duchownych członkami zgromadzenia synodalnego. Wśród nich znaleźli się kardynałowie Lubomir Huzar z Ukrainy i Walter Kasper, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Ponadto sekretarz generalny Synodu Biskupów mianował z papieską aprobatą 35 ekspertów na zgromadzenie specjalne dla Bliskiego Wschodu i 34 audytorów. Wśród nich obok duchownych są też siostry zakonne i osoby świeckie. W większości chodzi o ludzi pochodzących z Bliskiego Wschodu lub tam działających.
Wydarzeniem historycznym nazwał arcybiskup Nicolae Terowicz zbliżający się synod dla Bliskiego Wschodu. W wywiadzie dla portalu Terra Santa sekretarz generalny Synodu Biskupów przedstawił najważniejsze tematy, które zostaną poruszone podczas rzymskiego spotkania. Podkreślił zarazem jego szczególne znaczenie dla wszystkich chrześcijan. Ten synod bardziej niż inne jest ważny nie tylko dla Kościoła w regionie, lecz dla Kościoła na całym świecie ze względu na wyjątkowe miejsce, jakie zajmuje w nim Ziemia Święta, wyjaśnił arcybiskup Eterowicz. Zwrócił też uwagę, że pomimo trudnej sytuacji wielu wiernych nie opuszcza Bliskiego Wschodu. Sam fakt, iż pomimo niesprzyjających warunków miliony chrześcijan pozostają na swoich ziemiach, jest znakiem mocy i obecności Ducha Świętego, stwierdził sekretarz generalny Synodu Biskupów. Wiara w Bożą opatrzność pozwala mieć nadzieję, iż te szczególnie ważne tereny nie staną się wykopaliskiem archeologicznym, lecz będą stale zamieszkiwane przez żywe kamienie chrześcijaństwa.
Jak zaznaczył arcybiskup Eterowicz, pomimo iż synod nie ma charakteru politycznego, nie da się uniknąć rozmów o sposobach na poprawę trudnej sytuacji, w której żyje wielu wiernych na Bliskim Wschodzie. O tym i o innych ważnych tematach hierarchowie będą rozmawiali w czterech językach, w tym po arabsku.
Przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży będą prawdopodobnie najliczniejszymi na Starym Kontynencie. Do kolonii przed 5 laty przybyło 1 700 000 młodych, do Rzymu na wielki jubileusz ponad 2 000 000. W Madrycie za rok młodych będzie prawdopodobnie jeszcze więcej, bo jak informują lokalne konferencje episkopatów, delegacje z poszczególnych krajów będą tym razem średnio o 15% większe.
Informacje te podano dziś w Watykanie na konferencji prasowej z organizatorami spotkania. Choć zapisy rozpoczęły się dopiero w lipcu, a samo spotkanie odbędzie się od 11 do 21 sierpnia przyszłego roku, już teraz zapisało się 170 tysięcy młodych. Jednak jak zastrzeżono, nie liczba uczestników jest tu najważniejsza, ale ich duchowe przeżycia, a te w zasadniczej mierze zależą od przygotowań na miejscu, których kanwą jest jak zwykle nauczanie Ojca Świętego. Sekretarz Papieskiej Rady do spraw laikatu, biskup Józef Klemens, zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter tegorocznego przesłania. Benedykt XVI prowadzi młodych do wiary bazując na własnym doświadczeniu, podkreślił niemiecki hierarcha.
Choć Dni Młodzieży z papieżem zawsze mają charakter ogólnoświatowy, zdaniem kardynała Stanisława Ryłki tym razem będą one miały również wyraźny rys europejski. Odpowiedzą bowiem na problemy młodych na Starym Kontynencie, uważa przewodniczący Papieskiej Rady do spraw laikatu.
Temat Światowego Dnia Młodzieży bardzo wychodzi naprzeciw wielu problemom, z którymi Europa dzisiaj musi się zmierzyć. Przede wszystkim to słowo zakorzenieni w Chrystusie, mocni w wierze. Młodzież dzisiejsza tego zakorzenienia bardzo potrzebuje. Kultura postmodernistyczna wykorzenia młodych z tej gleby prawdziwych wartości, wykorzenia ich z prawdziwego sensu ludzkiej egzystencji. I dlatego to poszukiwanie korzeni, myślę, że będzie nicią przewodnią najbliższego Światowego Dnia Młodzieży. Wiemy dobrze, iż Europa dzisiejsza tych korzeni bardzo potrzebuje. i jestem przekonany, że Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie pomoże również naszej starej Europie odnaleźć swoje własne korzenie, to znaczy korzenie chrześcijańskie.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
Wprawdzie nie sądzę, żeby wybór profesora Roberta Edwardsa był kompletnie nie na miejscu, budzi on jednak wiele wątpliwości. Taką opinię wyraził wczoraj prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, odpowiadając dziennikarzom w związku z przyznaniem Nagrody Nobla z Medycyny za metodę zapłodnienia in vitro. Biskup Ignacio Carrasco de Paula zastrzegł się, że osobiście byłby za Noblem raczej dla badaczy komórek macierzystych, takich jak Japończyk Shinya Yamanaka.
Jednak zdaniem watykańskiego bioetyka, Komitet Noblowski dokonał wyboru zgodnie ze stosowaną przez siebie logiką, a nagrodzony brytyjski lekarz to człowiek, którego nie można nie doceniać. Prezes Akademii uważa, że profesor Edwards otworzył nowy, ważny rozdział w dziedzinie ludzkiej rozrodczości. Wszyscy widzą najlepsze rezultaty, poczynając od Louise Brown, pierwszej urodzonej w wyniku zapłodnienia in vitro, która ma już dziś 32 lata i sama została matką w sposób zupełnie naturalny, bez zabiegów lekarskich.
Jednak metoda, którą wprowadził tegoroczny laureat Nobla z medycyny, budzi liczne wątpliwości prezesa Papieskiej Akademii Pro Vita. Bez Edwardsa nie byłoby handlu ocytami ani zamrażarek pełnych embrionów oczekujących w najlepszym razie na przeniesienie do macic. Jednak jest bardziej prawdopodobne, że zostaną użyte w celach badawczych lub umrą w zapomnieniu. Powiedziałbym, dodał bioetyk, że Edwards zaingurował dom, ale otworzył niewłaściwe drzwi, stawiając na zapłodnienie in vitro i godząc się przez to na handel istotami ludzkimi. W najmniejszym stopniu nie zmienił z punktu widzenia patologii ani epidemiologii sytuacji bezpłodności. Rozwiązanie tego poważnego problemu przyjdzie inną drogą, mniej kosztowną i już zaawansowaną, stwierdził biskup Carrasco, zachęcając do cierpliwości i zaufania do pracujących nad tym lekarzy.
Przyczyną kryzysu demograficznego w Europie jest nie tyle brak adekwatnej polityki prorodzinnej, co kulturowy klimat wpływający na indywidualne decyzje niesprzyjające dzietności. Czytamy o tym w komunikacie końcowym posiedzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy. Spotkanie odbyło się w ubiegłym tygodniu w Zagrzebiu, a jego temat skupił się na sytuacji demografii i rodziny na Starym Kontynencie.
Biskupi zwrócili uwagę, że w ów kulturowy klimat wpisuje się także ogólne kwestionowanie wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci, jego osobowego wymiaru oraz związku między wolnością a odpowiedzialnością. Zaniepokojenie Kościoła budzą takie inicjatywy, jak dyskutowana w Radzie Europy propozycja ograniczenia personelowi medycznemu możliwości odmowy wykonania sprzecznych z sumieniem praktyk, na przykład aborcji. W tym kontekście przedyskutowano m.in. sprawę dyskryminacji i nietolerancji wobec chrześcijan na Starym Kontynencie przy okazji prezentacji powstałego właśnie specjalnego obserwatorium poświęconego temu zagadnieniu. Europejscy biskupi wyrazili przekonanie, że niezależnie od istniejących trudności tzw. epoki ponowoczesnej, ludzkie sumienie jest w stanie odkryć prawdę o człowieku i jego przeznaczeniu w Jezusie Chrystusie. Stąd potrzebne jest żywe świadectwo wiary Kościoła oraz nadzieja i miłość ożywiające jego zaangażowanie na rzecz człowieka i społeczeństwa oraz promocja wartości życia, małżeństwa i rodziny.
Roli prasy katolickiej i wyzwaniom przed nią stojącym wobec digitalizacji technik medialnych poświęcony jest Międzynarodowy Kongres, którego obrady trwają w Watykanie. W sympozjum zorganizowanym przez Papieską Radę do Spraw Środków Społecznego Przekazu uczestniczą przedstawiciele 85 krajów. Dziś dyskutowano m.in. o roli mediów katolickich, które korzystają jeszcze z tradycyjnej techniki druku w konfrontacji z internetem. Zauważono, że nośniki internetowe są co prawda szybkie, ale za to ulotne i w pewnym sensie niearchiwizowalne. Z kolei przedstawiciele krajów afrykańskich zauważyli, że wyzwaniem dla nich nie jest cyfryzacja, ponieważ wielu mieszkańców Czarnego Lądu nadal nie potrafi czytać i pisać.
W obradach kongresu uczestniczy ojciec Piotr Bielewicz, oblat pracujący w Mińsku na Białorusi.
W ogóle w świecie ludzie czytają. W krajach, gdzie jest jeszcze analfabetyzm, to jest problem. I na przykład Afryka, z tego wychodzi kilka świadectw afrykańskich, było pięknych. Radio katolickie jest bardzo rozwinięte. I w Afryce praktycznie wszędzie ludzie słuchają katolickiego radia. Ja jestem zaciekawiony najbardziej słowem drukowanym. Nawet było takie pytanie, to jeżeli chcę zobaczyć prasę katolicką na przykład sprzed 50, 80 lat, mogę poprosić jakąś bibliotekę, czy znaleźć powiedzmy w internecie, ale konkretnie drukowany tekst. A jak to będzie w przyszłości, kiedy ja na przykład zechcę tekst internetu zobaczyć, który był 40 lat temu? Czy to będzie możliwe? I tutaj problemy były z odpowiedzią. Prościej na dzień dzisiejszy jest odnaleźć sprzed kilkudziesięciu lat jakąś prasę drukowaną i tak chyba będzie cały czas, prościej będzie wszystko jedno to drukowane znaleźć, archiwizowane, niż internetowe, bo to gdzieś może się zagubić.
Kwestia pokojowego rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego skupia uwagę opinii publicznej na międzynarodowym spotkaniu modlitewnym na rzecz pokoju, które trwa w Barcelonie. Zgromadziło ono około 500 przedstawicieli różnych religii. Uczestnicy spotkania mają nadzieję, że stanie się ono zalążkiem uspokojenia sytuacji w tym regionie świata.
Dialog musi być prawdziwy. W Barcelonie dzięki wspólnocie świętego Idziego możemy mówić w sposób autentyczny, podkreślili przedstawiciele Izraela i Palestyny. Julii Edelstein, izraelski minister do spraw diaspory, ocenia pozytywnie koniec mody, aby wzywać do robienia pięknego dialogu osoby, które nie odgrywają żadnej roli politycznej, Żydów lub Palestyńczyków, którzy nawet nie żyją na naszej ziemi. Nie róbcie z Jerozolimy stolicy politycznej. Jest to przestrzeń święta, która musi pozostać stolicą religii, apelował z kolei Gregorios III Lacham, grecko-katolicki patriarcha Antiochii i Jerozolimy. Żaden naród nie ma władzy nad Jerozolimą, ponieważ jest ona haram, rzeczą świętą, podkreśla patriarcha. Po południu poszczególne religie spotkają się w wyznaczonych miejscach na modlitwę. Po niej przejdą w procesji pokoju na plac katedralny, gdzie odbędzie się uroczystość zakończenia międzynarodowego spotkania na rzecz pokoju. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Niemieccy biskupi z dużą ostrożnością podchodzą do wypowiedzi prezydenta Niemiec w sprawie integracji muzułmanów. W 20. rocznicę zjednoczenia Niemiec Christian Wulff powiedział, że bez wątpienia do Niemiec należy chrześcijaństwo i judaizm, które tworzą judeo-chrześcijańską historię tego kraju. Ale jak wspomniał Christian Wulff, do Niemiec należy w międzyczasie również islam. W dłuższej wypowiedzi zestawił on wszystkie trzy religie jako elementy tworzące niemieckie społeczeństwo.
Wypowiedź prezydenta Niemiec rozpoczęła nową debatę społeczną i kulturalną. Została ona dobrze przyjęta przez Centralną Radę Muzułmanów w Niemczech. Uroczystą przemowę o wiele ostrożniej oceniają natomiast niemieccy biskupi. W aktualnej debacie politycznej powinniśmy uważać, by nie wrzucać wszystkiego do jednego gara, nie wymieszać i nie stwierdzić chrześcijaństwo, islam, wszystko nam jedno, powiedział w wywiadzie dla prasy pomocniczy biskup kolonii Heiner Koch. Jego zdaniem to dobrze, że prezydent Wulff określa muzułmanów niemieckimi obywatelami, ale wpływ chrześcijaństwa na kształt społeczeństwa i tutejszą kulturę jest o wiele większy niż wpływ islamu. Również według hamburskiego biskupa pomocniczego nie można islamu stawiać na równi z wpływami judeo-chrześcijańskimi. Biskup Hans-Jochen Jaszke powiedział, że to dobrze, że muzułmanie w Niemczech mogą korzystać z wolności religijnej, ale społeczeństwo niemieckie oparte jest na tradycji chrześcijańskiej, święta są chrześcijańskie, istnieją tu szkoły wyznaniowe chrześcijańskie. Tymczasem były prezes kościołów ewangelickich w Niemczech, biskup Wolfgang Huber, wezwał do szerszej debaty społecznej nad rolą islamu w niemieckim społeczeństwie. Jego zdaniem wyznawca każdej religii powinien przede wszystkim respektować fundamenty niemieckiej konstytucji. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.